Chciałbym, żeby te 3 dni miały trochę taki przebieg, że dzisiaj spojrzymy na źródła naszej nadziei. Jutro trochę bardziej w stronę tego, że jesteśmy powołani do budzenia nadziei albo do posługi podtrzymywania nadziei w różnych relacjach, w których jesteśmy, a w 3 dniu spróbujemy sobie zrobić trochę rachunek sumienia jako wprowadzenie do też celebracji sakramentu pojednania właśnie z różnych wymiarów naszej odpowiedzialności za poziom nadziei w świecie, jak to jeden z papieży kiedyś powiedział. Najpierw się muszę wytłumaczyć, czemu ten temat. Oczywiście jeden wątek to jest Rok Święty i wątek nadziei, który przez papieża został zaproponowany. No ale zaraz za tym jest motyw taki, że żyjemy w czasach, w których zwłaszcza w ostatnich latach jakoś o nadzieję w ogóle trudniej. Nie wiem, czy tak to przeżywacie, czyście na to zwrócili uwagę, ale trochę się zrobiło i groźniej, i straszniej, i mniej optymistycznie. Nie będę analizować tych wszystkich czynników, które się na to zbiegają, ale zdaje się, że tak jest. To znaczy wielu ludzi dzisiaj i pewnie nas to też jakoś podgryza, ma trudniej z nadzieją i z patrzeniem w przyszłość, w pełni nadziei, niż to było jeszcze powiedzmy 10 lat temu. To jest coś, z czym się trzeba zmierzyć też. I wreszcie 3. wątek, i on jest chyba najbardziej związany ze specyfiką naszego zgromadzenia, czyli ludzi, którzy się zajmują w jakiś sposób pomocą innym w chorobie. To jest to, co być może jest w ogóle najtrudniejsze egzystencjalnie w waszej pracy i posłudze, a przez to też w życiu być może. Znaczy, ludzie od was oczekują nadziei. Obojętnie jaką macie tam profesję medyczną, ale generalnie jak człowiek idzie do lekarza, no to z nadzieją, że będzie zdrowy. Tak? Teraz ta nadzieja, ona się skupia na osobach, które człowiekowi w chorobie towarzyszą, to jest nieuchronne. A to znaczy, że większość z was wiele lat już, nie żebym wam wiek wypominał, ale mierzy się z tym oczekiwaniem. A czasem jest tak, że wy widzicie, że akurat takiego spełnienia nadziei, jakiego ten człowiek oczekuje, to nie możecie dać. I to nie są łatwe rzeczy. Jeżeli chcemy się z tym mierzyć jako ludzie wierzący, to będziemy musieli zerknąć do źródeł nadziei płynącej z wiary. I za chwilkę spróbujemy to zrobić, ale jeszcze jedna wstawka najpierw. Na ile my dzisiaj rozumiemy ten także psychologiczny mechanizm nadziei w nas, a jak go przeżywamy w wierze, to on też jest wewnątrz tych uwarunkowań związanych z funkcjonowaniem naszej psychiki, naszego mózgu, to jest jeden z mechanizmów ewolucyjnych, który odpowiada za to, żebyśmy umieli sobie radzić z trudnymi sytuacjami. Część z was na pewno słyszała albo czytała o eksperymentach związanych z badaniem tego, jak ssaki reagują w sytuacjach, kiedy są postawione w dramatycznie trudnych warunkach, w obliczu śmierci. Było takie badanie na szczurach. Pewnie dzisiaj komisje etyczne by już tego nie dopuściły, ale to polegało na tym, że rzuca się szczura do wody i się mierzy czas, jak długo będzie sobie radził. I szczury, które miały wcześniej doświadczenie tego, że zostały z wody wyciągnięte w pewnym momencie, przeżywały potem znacznie dłużej. Zdaje się, że w nas ten mechanizm po prostu jest ewolucyjnie wbudowany, ale on mówi o tym, że żebyśmy mogli rzeczywiście mieć w sobie skuteczną nadzieję, to potrzebujemy nadziei rodnego doświadczenia. Czyli czegoś takiego, czego możemy się potem uchwycić, kiedy rzeczywiście się to staje potrzebne. Kiedy stajemy pod ścianą i kiedy nie widać wprost niczego, co by mogło nas ratować. Oczywiście od szczurów się trochę różnimy, zwłaszcza komunikacyjnie, co otwiera jeszcze jedną możliwość. Nam ktoś może opowiedzieć o tym, co jest nadziejorodne. Nie musimy tego doświadczyć sami. Możemy o tym usłyszeć. A to oznacza, że nadzieję przeżywamy wspólnotowo też. I rzeczywiście jesteśmy w stanie u drugich wzbudzać nadzieję poprzez opowieść czy poprzez świadectwo i motywy. I tu dochodzimy do sedna sprawy właściwie, jeżeli chodzi o naszą wiarę. No bo jeżeli się tu gromadzimy w ogóle, to ze względu na jedną zasadniczą, nadziejorodną opowieść, jaką jest świadectwo zmartwychwstania Chrystusa. Czyli chrześcijaństwo stoi na tej jednej opowieści. Chrystus zmartwychwstał, a to oznacza, że ci wszyscy, którzy do Niego należą, mogą w tym uczestniczyć. I o tym jest chrzest. My będziemy za kilka dni w czasie Wigilii Paschalnej wracać do naszego chrzestnego wyznania wiary. Najstarszy opis chrztu u Pawła w 6 rozdziale listu do Rzymian mówi o tym, że jeżeli zostaliśmy zanurzeni w śmierci Chrystusa, a to wyraża chrzest. Oczywiście jak dzisiaj polewamy, to nie czujemy tego zanurzenia, ale oryginalnie chrzest przez zanurzenie dokładnie to wyrażał. Jeżeli zostaliśmy zanurzeni w śmierci Chrystusa, to wraz z Nim powstajemy do nowego życia. I ta dobra nowina, którą Paweł opowiada, ona od razu idzie w dwóch kierunkach. Jeden dotyczy sytuacji grzechu. Paweł tu jest bardzo radykalny, kiedy mówi o skutkach grzechu. On nas doprowadza do śmierci. Nie chodzi o śmierć fizyczną, tylko chodzi o to, że grzech nas zabija od środka duchowo w relacji do Boga i do innych. I z drugiej strony chodzi także o zmartwychwstanie ciała, czyli o to, że śmierć nad nami nie ma ostatecznej władzy. Kiedy celebrujemy Paschę, to po to, żeby sobie odświeżyć pamięć o tej opowieści i o tym świadectwie. Czyli żeby sobie ożywić motyw nadziei. Jest taki fragment z pierwszego listu do Tesaloniczan, czyli chronologicznie biorąc najstarszego tekstu Nowego Testamentu, jaki znamy, z pierwszy list, który Paweł dyktował. Nie chcemy, bracia, waszego trwania w niewiedzy co do tych, którzy umierają, abyście się nie smucili, jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim. To jest fragment, który przepisany jest też na liturgię pogrzebową i słusznie. Ale nie wiem, czyście zwrócili uwagę, tam jest poniekąd rozróżnienie pomiędzy dwoma typami nadziei. Przepraszam, smutku. Beznadziejny i taki, w którym jest nadzieja. Teraz my wielokrotnie, kiedy mierzymy się z rzeczami, które nas przerastają, to obrywamy smutkiem. Głębszym, płytszym, silniejszym, bardziej rozbijającym, czy tam łagodniejszym, ale obrywamy. Nieraz. Paweł nie mówi, że smutek będzie nam oszczędzony przez to, że wierzymy w zmartwychwstanie. Nie, on mówi, że zmartwychwstanie pozwala inaczej to przeżywać. Wiara w zmartwychwstanie Chrystusa pozwala inaczej się mierzyć ze smutkiem straty, bezradności i mnóstwem innych odmian smutku i trudności, z którymi się możemy mierzyć. A potem w liście do Koryntian parę lat później Paweł pisał tak. Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara. I aż dotąd pozostajecie w swoich grzechach. Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania. Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co umarli. Teraz dochodzimy do miejsca, w którym może być nieco trudno ze względu na kulturę, w której żyjemy. No bo kiedy zaczyna się dzisiaj mówić o tym, że pierwszą nadzieją wyrastającą z naszej wiary to jest nadzieja zmartwychwstania, mojego zmartwychwstania, mojego życia wiecznego, to często jest to postrzegane jako próba ucieczki od rzeczywistości. I można się z takim zarzutem zetknąć albo z zewnątrz, albo nawet z wewnątrz. My to nieraz sami też w sobie nosimy. Tymczasem, jeśli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania. Bo dopiero wtedy, kiedy naprawdę przejmujemy się perspektywą, w której nasze życie tu jest trochę przygotowaniem, trochę rozbiegiem, trochę treningiem przed tym, co Bóg dla nas ostatecznie przygotował, to jesteśmy w stanie także ryzykować miłość. Bo wiecie, miłość nas konsumuje. Nie wiem, czyście na to zwrócili uwagę, ale oprócz tego, że jest świetna, inspirująca, rozgrzewająca, radująca i tak dalej, potrafi dać w kość. I potrafi wysysać z nas soki. Im bardziej się angażujemy, tym bardziej potrafi wystawiać za to rachunek. Doskonale wiecie, że w waszej profesji, czy w waszych różnych profesjach ten wątek jest niezwykle dojmujący. No bo im bardziej angażujecie się tak po ludzku zwyczajnie w relacje z ludźmi, którzy cierpią, tym bardziej obrywacie ciężarem emocjonalnym z tym związanym i mnóstwem tam jeszcze innych rzeczy. A my na to nie mamy dość siły. Dość własnej energii. I to nam zżera życie. Ja wprawdzie nie miałem zbyt wiele doświadczeń funkcjonowania jako kapelan. Raz tylko dawno temu zastępowałem przez ponad miesiąc w czasie wakacji kapelana tutaj na francuskiej i na Raymonta. Potem trochę wolontariuszowałem, jak była pandemia w Tychach, w szpitalu. Ale to, co zobaczyłem ludzi, którzy posługują chorym, to czasami bywało dramatyczne zmęczenie. I to nie, wiecie, tym, że się jest na nogach przez cały dzień. Tylko tym, że się oddaje życie. I ono jest konsumowane po kawałku przez tych, którzy potrzebują. Wiem, że ani lekarze, ani pielęgniarki nie lubią mówić o tych kosztach. One tam są. Teraz, jeżeli rzeczywiście do głębi i do końca przejmiemy się tym, że Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, którzy pomarli i nam obiecał zmartwychwstanie. Jeżeli rzeczywiście się tym przejmujemy do głębi, to robimy się trochę bardziej gotowi na ten rodzaj ryzyka też. I Ewangelia pod tym względem nam przynosi wyjaśnienie. Ono jest paradoksalne, ale jednak jest jakąś próbą wyjaśnienia. Jeżeli ziarno wpatrzy w ziemię, nie obumrze, zostaje tylko samo, a jeżeli obumrze, przynosi owoc obfity. I to, co dzisiaj czytaliśmy w czasie mszy świętej, to zejście Boga aż do skrajnego cierpienia. To jest zejście w solidarność z nami po to, żebyśmy mogli zobaczyć, że Bóg zanurza się wraz z nami w cierpienie aż do śmierci. Ale to nie ma nad nim władzy. I moim zdaniem z tego potem płynie i siła, i odwaga do tego, żeby rozdawać życie bez oglądania się na własne bezpieczeństwo. I to jest, myślę, sprawa, którą warto sobie za każdym razem, kiedy świętujemy Paschę, mocno przypominać. Bo każdemu z nas grozi taka postawa, w której zwłaszcza kiedy robi się trudno, to ja chcę ocalić moje życie, moje bezpieczeństwo. I nie chcę się narażać na to, co bywa beznadziejne. I nie chcę się narażać na obcowanie z czyjąś beznadzieją. Bo to obciąża. Wiem, że temat jest ciężki i głęboko dotykający rzeczy, o których w ogóle trudno się mówi. Ale od tego są chyba rekolekcje też, żebyśmy tam właśnie spróbowali zajrzeć. Może nie robimy tego na co dzień, ale od czasu do czasu warto. Kolejny tekst, który dla mnie jest niesamowicie ważny, kiedy myślę o nadziei, też taki mówiący o fundamentach. Jest 5 rozdział Listu do Rzymian. Jest tuż przed tym, jak Paweł mówi o chrzcie. Jest kilkadziesiąt linijek wcześniej. Dostąpiwszy usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Ale nie tylko to, ale chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość. A wytrwałość wypróbowaną cnotę. Wypróbowana cnota zaś nadzieję. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Chrystus bowiem umarł za nas jako za grzeszników w oznaczonym czasie i tak dalej, i tak dalej. Tu Paweł zaczyna mówić o tym, co Chrystus dla nas zrobił. Nadzieja zawieść nie może, bo Duch Święty rozlany jest w naszych sercach. To jest kolejny owoc Paschy. Oczywiście my zesłanie Ducha Świętego świętujemy tam 50 dni później w obecnym układzie kalendarza i zwykle rozdzielamy zmartwychwstanie od zesłania Ducha Świętego. Tak to jest w opowiadaniu świętego Łukasza, w którym w Ewangelii mamy zmartwychwstanie, a potem w Dziejach Apostolskich zesłanie Ducha Świętego. Ale gdybyśmy zerknęli do Jana, to tam opowieść jest ułożona trochę inaczej, bo Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów Jezus daje swoim apostołom w dniu zmartwychwstania, kiedy pierwszy raz przed nimi staje. Powiedział: pokój wam, po tych słowach tchnął na nich i powiedział: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są odpuszczone. A którym zatrzymacie, są zatrzymane. To tchnienie które jest jest tam symbolicznym znakiem tego, że Jezus przekazuje uczniom Ducha Świętego. Ono zostało utrwalone w liturgii Kościoła. O tym część z was pewnie wie, a część może nie wiedzieć. A mianowicie, kiedy w Wielki Czwartek rano biskup przyrządza i błogosławi krzyżmo, czyli ten olej, który jest używany do bierzmowania. To co robi? Powiem po śląsku, ucho do gara. Znaczy tchnie nad, znaczy fizycznie po prostu wykonuje ten gest nad olejem. Ten gest wyraża ciągłość posługi apostolskiej od wieczornika aż do teraz i to, że ten sam duch, który został przez Chrystusa dany wtedy, on będzie poprzez znak oleju przekazywany tym, którzy będą przyjmować sakrament bierzmowania. Nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. W tym tekście Pawłowym połączone są te trzy rzeczywistości, które zwykle łączymy w sposób mało zreflektowany. Mówimy o wierze, nadziei i miłości jako takiej triadzie, która w jakiś sposób opisuje nasze życie. Ale jeśli zerkniemy na logikę tego opowiadania, to najpierw Paweł mówi o wierze, czyli o zaufaniu. I to jest coś, nad czym warto w sobie pracować. Bo pierwsza sprawa, kiedy przychodzi coś, co zabiera mi nadzieję, coś, co jest trudne, no to ja zaczynam myśleć o tym, jak to ogarnąć. I próbuję to sobie ogarnąć. Samemu. Jak Jezus trochę wyjaśnia sens swojej śmierci na krzyżu, to odwołuje się do pewnej sceny też ze Starego Testamentu. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, żeby wywyższono Syna Człowieczego. Jeżeli kojarzycie tą scenę ze Starego Testamentu, chodzi o węża miedzianego. Mamy sytuację, w której Izrael sprzeniewierzył się Bogu. W konsekwencji Bóg zsyła na lud węże o jadzie palącym. No i lud się reflektuje, że jednak to nie był najlepszy pomysł i zaczyna prosić Mojżesza, żeby przybłagał Boga. I Bóg nakazuje sporządzić miedzianego węża, umieścić go na palu i kto spojrzy na węża, pozostanie przy życiu. Teraz wąż ma to do siebie, że zasadniczo znajduje się na glebie, znaczy w dole. Cała logika tej sceny jest taka, że tam chodzi o zaufanie tak naprawdę. Bo wiecie, jak was węże atakują od dołu, to raczej patrzycie pod nogi. My sobie chcemy sami ogarnąć, zapewnić bezpieczeństwo. A tu nagle przychodzi propozycja odwrócenia od tego wzroku. Spojrzenia do góry. I to jest ten akt zaufania, który nieraz jest potrzebny. Nie mam żadnej gwarancji, że to działa. Na tym polega akt wiary, jak zaufanie. Ale chodzi o to, żeby zawierzyć, że Bóg ogarnił rzeczywistość sprawniej niż ja, ale nie bez mojego udziału. I dlatego Duch Święty rozlewa miłość w naszych sercach. Bo ostatecznie to, co jest naszą nadzieją, to jest wzmocnienie przez Boga niedostatków naszej miłości. Ja w codzienności najbardziej na to mam nadzieję. Już chwilę żyję na tym świecie. Część z was dłużej, część krócej. Ale prawdopodobnie każdy doświadczył tego, że nie mamy nieograniczonych zasobów miłości. W ogóle nie mamy nieograniczonych zasobów różnych rzeczy. Cierpliwości, zdolności do przebaczania, znoszenia innych itd. itd. Cała nadzieja w tym, że Bóg potrafi to w nas uzupełniać. Albo czasami posłużyć się także naszą nieumiejętnością. Także tym, że nie domagamy. I to jest kolejny wątek, który u Pawła jest w tym kontekście bardzo ciekawy. Mówi, i to jest takie bardzo osobiste wyznanie, żeby nie wynosił mnie ogrom objawień, dał mi został oścień dla ciała, wysłannik szatana, żeby mnie policzkował. Nie wiemy, o co dokładnie tam chodzi. Paweł tylko nie wyjaśnia. I mówi dalej. Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie. Wtedy Pan mi powiedział, wystarczy Ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali. Paweł potem mówi, dlatego będę się chlubić z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. To jest jeden z większych paradoksów prawdopodobnie naszego doświadczenia wiary. Że Bóg nieraz nie działa przez to, co potrafimy i co nam wychodzi. Tylko wręcz przeciwnie. To też jest wyzwanie dla naszego zaufania. Zwłaszcza wtedy, kiedy boleśnie doświadczamy, że coś nam nie wyszło. Że zawiedliśmy, że popełniliśmy błąd, albo że po prostu się nie dało. My sobie wielokrotnie i na różne sposoby nie radzimy. Ale Bóg sobie radzi. I takiej nadziei Wam i sobie życzę. Amen.